Gościem aktualności dnia jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się bardzo serdecznie.
Parafia świętego Ludwika i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach Panewnikach poinformowała o aktach wandalizmu i zbezczeszczeniu czterech kaplic różańcowych na Kalwarii Panewnickiej. Mianowicie na figurach Chrystusa, innych rzeźbach, na drzwiach namalowano czarną farbą między innymi napisy Ave Satan, czyli chwała szatanowi, symbole satanistyczne, pentagramy, malunki w kształcie męskich genitaliów. Franciszkanie, do których należy zdewastowane miejsce, poszukują sprawców, apelują także o pomoc, jeżeli ktoś coś widział. Księże profesorze, ta walka dobra ze złem i tych, którzy przynależą do tych grup, które promują dobro, z drugiej strony do tych, którzy z dobrem walczą, nieustannie trwa.
Tak, to jest rzeczywiście walka odwieczna i w pewnym sensie możemy powiedzieć, chciałoby się powiedzieć, że no nic nowego pod słońcem, a zatem mogłoby tutaj pojawiać się, mogłaby się tutaj pojawiać jakaś pokusa bierności, no przyzwyczajenia, po prostu takiego przyzwyczajenia, ale oczywiście na to przyzwyczajenie godzić się nie można. Dlatego, że ta walka jest zawsze walką bardzo konkretną, ona działa destrukcyjnie na człowieka. Każde zło jest złem, które nie jest tylko sferą pojęcia. Ono jest sferą po prostu życia i to bardzo dotkliwie niszczącą sferą życia ludzkiego. To jest jedna sprawa. Druga natomiast sprawa to ta, że ta walka przybiera coraz to nowe postacie, coraz to nowe oblicza. Ojciec tutaj mówi o aktach wandalizmu, profanacji, zbezczeszczenia symboli świętych. To jest walka, która no dzisiaj przybiera na sile z tego względu, że ona jest wyrazem pewnej walki cywilizacyjnej z Bogiem i Kościołem. I to jest sytuacja w pewnym sensie nowa. Dlaczego? No dlatego, że do tej pory mieliśmy tę walkę prowadzoną na frontach, bardzo chciałoby się powiedzieć, no takich jednoznacznie wojennych. No po prostu mieliśmy na przykład walkę systemu ateistycznego w Meksyku, czy rządów frankistowskich z Kościołem, czy mieliśmy walkę komunizmu, bolszewizmu z Kościołem katolickim. Teraz natomiast ta walka przebiega no, na innym poziomie, na innej płaszczyźnie. Mamy państwo demokratyczne, mamy państwo liberalne, mamy kult tolerancji i pluralizmu. Wydawałoby się zatem, że w tej sytuacji no wszyscy chwytamy się za ręce, mówimy jak jest dobrze, jak bardzo się wszyscy tutaj wzajemnie tolerujemy. Tymczasem ta walka jest nie mniej perwersyjna, a może nawet bardziej perwersyjna niż była wtedy, kiedy była tak bardzo mocno spolaryzowana. I dlatego przestrzegałbym tutaj przed właśnie taką pokusą bierności, taką pokusą przyzwyczajenia, taką pokusą tego, że no właśnie nic nowego się właściwie nie dzieje. Było, jest, będzie, a my sobie mamy żyć, że tak powiem, obojętnie wobec tego wszystkiego. Otóż kategorycznie nie, no musimy tutaj zdecydowanie, radykalnie się takim sytuacjom sprzeciwiać i musimy podejmować faktycznie walkę dobra, które zawsze zwycięży, ale wymaga po prostu właśnie naszego wsparcia.
Ale też ten świat, o którym ksiądz profesor mówi, dzisiaj jest bardzo zatroskany o Kościół. Liberalne media bardzo obszernie relacjonowały szczyt związany z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. I no, służyła cała ta relacja medialna także pokazywaniu tego, co zdaje się liberalne media chcą przedstawiać, czyli zły, zdeprawowany katolicyzm, potrzebę oczyszczenia Kościoła z bez wątpienia zdegenerowanych jednostek i przestępców, po prostu przestępców. Ale czy Czy tylko o to tak naprawdę chodzi? Czy jest tak, że grupy dziennikarzy, którzy relacjonują to, czy poszczególne redakcje, czy środowisko dziennikarskie, środowisko sędziowskie, środowisko nauczycielskie, środowisko trenerskie, no i tutaj jeszcze wiele, wiele innych, które mają kontakt z dziećmi, czy podjęło również jakiekolwiek kroki właśnie w tej sprawie związanej z pedofilią?
Oczywiście takich kroków nie podjęło, wręcz przeciwnie, o czym za chwilę, ale rozpocznę od tego, że my w Kościele, jak my doskonale wiemy, mamy głęboką świadomość naszych własnych grzechów i grzechów ludzi Kościoła. Każdego dnia rozpoczynamy liturgię mszy świętej od aktu żalu i pokuty. Każdego dnia my, kapłani, wypowiadamy przed Komunią Świętą te bardzo mocne i nośne, moim zdaniem, słowa: nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła, co jest właśnie przypomnieniem złożoności tajemnicy świętego Kościoła grzesznych ludzi. I my, że tak powiem, no, serdecznie dziękujemy za te przypomnienia medialne, polityczne, które nam próbują to właśnie przypomnieć, ale my o tym po prostu pamiętamy, kochani państwo. My po prostu o tym pamiętamy, co nie zmienia faktu, że oczywiście każdy z tych grzechów jest grzechem faktycznie bolesnym. Ale pytanie zasadnicze, czy chodzi tutaj faktycznie o oczyszczenie Kościoła? Raczej chodzi o zniszczenie Kościoła. Chodzi o zniszczenie w tym sensie, żeby pokazać brak wiarygodności Kościoła. Gdyby chodziło o oczyszczenie, no to trzeba oczyszczać jakąś instytucję, nazwijmy to w ten sposób, z jej wad, grzechów, zła. No w tym wypadku właśnie z jakiego zła? No z grzechu, ze zła pedofilii. Tylko tak jak ojciec właśnie zauważa, 90-kilka% tych przypadków pedofilii dokonuje się poza Kościołem i w tym wypadku nie mamy najmniejszego aktu walki z tymi patologiami poza środowiskiem kościelnym. Więcej. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że równolegle właściwie z tymi sytuacjami rzekomej walki z pedofilią, rzekomej, podkreślam, i świadomie używam tego sformułowania, toczy się inwazja LGBT, inwazja, której elementem jest, przecież niezbywalnym elementem jest edukacja seksualna, która na każdym etapie swojego istnienia domaga się masturbacji uczestników tej edukacji pod kontrolą seksedukatorów. To są działania typowo pedofilskie. To jest przymuszanie przez seksedukatorów dzieci i młodzieży do zachowań seksualnych. To są działania ewidentnie pedofilskie. I zauważmy, że nie tylko nie ma tutaj protestu wobec tych działań, przeciwnie, one są po prostu promowane, one są narzucane w niektórych środowiskach i samorządach. No więc tutaj trudno mówić nawet o braku konsekwencji. Tutaj można mówić o radykalnym braku konsekwencji, o jakiejś schizofrenii myślenia i działania, która pokazuje jedno. Nie walczymy, czy nie walczy ta strona liberalna, medialna, polityczna. Ona nie walczy absolutnie ze złem, jakim jest pedofilia. Ona walczy, próbuje walczyć z Kościołem. I walczy o rozegranie, o ugranie swoich po prostu interesów, którymi jest ukazanie braku wiarygodności Kościoła, no i próba po prostu go zdyskredytowania go.
Księże profesorze, no właśnie Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, podpisał niedawno jako chyba jedną z pierwszych realizacji, z pierwszych obietnic wyborczych deklarację LGBT+, która zdaniem komentatorów nadaje skrajnie wybujałe przywileje mniejszościom seksualnym, bo zostaną nimi nasączone takie kwestie jak kwestie bezpieczeństwa, kultury, sportu, zatrudnienia, administracji, no i co najważniejsze, także edukacja. Ma zostać wprowadzona instytucja stołecznego latarnika, a dzieci ma czekać wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole, uwzględniającej kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej, zgodnej ze standardami i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, o czym ksiądz profesor wspomniał. No bo przypomnijmy, że już dzieci w wieku 0 do 4 lat mają nabrać przekonania, że istnieją różne koncepcje rodziny i każdy model jest poprawny wynika z raportu WHO, jeżeli ten raport miałby być w jakimś sensie wykorzystywany we wprowadzaniu edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej. Ja mam przed sobą te standardy. Otóż dzieci w wieku 0-4 lat mają doświadczyć radości i przyjemności z masturbacji, poznać prawo do badania nagości i ciała, do bycia ciekawym. 4-6-latki należy zapoznać z uczuciami seksualnymi, bliskość, przyjemność, podniecenie i przekazać im informacje na temat miłości w stosunku do osób tej samej płci. Dzieci w wieku 6-9 lat mają wiedzieć, co to jest przyjemność z masturbacji, rozumieć, czym jest współżycie, poznać różne metody antykoncepcji, dowiedzieć się o seksie w mediach. 9-12-latki powinny się nauczyć rozpoznania różnic między tożsamością płciową a płcią biologiczną. Nastolatki, definiowane jako 12-15 lat, należy zachęcać do ujawniania tożsamości płciowej i orientacji seksualnej.
Tak, i to właśnie, co ojciec czyta, to jest po prostu instruktaż czynnej i praktycznej pedofilii, podał specjami WHO, które to standardy edukacji zostały notabene przygotowane przez niemieckie Towarzystwo Edukacji Seksualnej, które wywodzi się z neolewicowej szkoły frankfurckiej. I celem, przypomnę, tej szkoły, tej formacji neomarksistowskiej, formacji frankfurtczyków, było, jak wyraził się jeden z komunistów niemieckich, zniszczenie cywilizacji zachodniej. On po prostu powiedział dokładnie tak, uczynimy Zachód tak zepsutym, że aż będzie śmierć. A to są słowa Willy Münzenberga, można je sobie odnaleźć, to jest dosłowny cytat, raz jeszcze powtórzę, uczynimy Zachód tak zepsutym, że aż będzie śmierć. I właśnie metodą tego zepsucia Zachodu jest oczywiście metoda przede wszystkim deprawacji seksualnej, oderwania edukacji seksualnej od wychowania do miłości, oderwania od instytucji rodziny, kościoła, dobrze rozumianej szkoły, autorytetu szkoły, powierzenia tego wszystkiego grupie perwersyjnych seksedukatorów, i z tym właśnie mamy do czynienia. Tu nie możemy się bawić w jakieś, no powiedziałbym, grzeczne, ujęte w poprawność polityczną słowa. Trzeba powiedzieć bardzo jasno i wyraźnie. Program edukacji seksualnej według standardów WHO, program lansowany w ruchu LGBT, jest programem ewidentnej pedofilii, i nie waham się użyć tego słowa, to jest program po prostu instruktażu pedofilskiego, który jest notabene wciąż niezgodny z prawem polskim. Więc no tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, w której musimy uderzać właśnie w alarm. Musimy tutaj jednoznacznie stawać na straży ocalenia godności dziecka, bo to jest problem właśnie jego godności, to jest problem jego rozwoju miłości, to jest problem także relacji dziecka do rodziców, bo to dziecko, raz jeszcze podkreślam, zostaje wyrwane z wychowania do miłości, które chce realizować rodzina, natomiast zostaje powierzone seks edukacji przez seks edukatorów, i to właśnie edukacji tak perwersyjnej.
W 2012 roku, tu powołuję się na tekst z portalu W Polityce, kampania przeciw homofobii wydała publikację, która miała być wspierana przez ZNP, Lekcja Równości, i dalej jeszcze ten tytuł idzie. I tak, wylicza się, że na 190 stronach prawie 400 razy pojawia się pojęcie homoseksualizm, ponad 70 nieheteroseksualny, ponad 50 biseksualny, ponad 120 razy transpłciowy, transseksualny lub trans, i proporcje do drugiej strony, tak to nazwijmy. Słowo heteroseksualny pada zaledwie 48 razy, rodzina 20 razy, słowo ojciec pojawia się dwukrotnie, matka tylko raz, a małżeństwo nie istnieje wcale.
Tak, ja bym jeszcze dodał, bo też kiedyś zadałem sobie, no to nawet trudno powiedzieć trud, zadałem sobie takie ćwiczenie przepuszczenia przez wyszukiwarkę w tekście no słów takich jak chociażby miłość, mężczyzna, kobieta, mąż, żona. I ponieważ nie ukrywam, że mam sporo tej literatury genderowej sprzed kilku lat, to naprawdę są takie publikacje mówiące właśnie o edukacji seksualnej, które są całkowicie pozbawione na przykład słowa miłość. Całkowicie są pozbawione słowa miłość. Natomiast mówi się rzeczywiście o seks edukacji. Są całkowicie pozbawione słów właśnie mężczyzna, kobieta, natomiast tożsamość, zamiast tożsamości osobowej pojawia się tutaj tożsamość seksualna, która jest ujmowana w tych kategoriach, o których ojciec przed chwilą mówił, z radykalną przewagą tych orientacji, nazwijmy to delikatnie i najoględniej inaczej, kosztem orientacji heteroseksualnej. No to pokazuje, jak bardzo tendencyjne, jak bardzo nierzeczywiste, jak bardzo nieprawdziwe są te ujęcia, jak bardzo one są po prostu zideologizowane. Wciąż musimy podkreślać to z całą mocą, że gender jest ideologią, że ta ideologia nie ma prawa obecności i nie ma prawa miejsca ani w edukacji szkolnej na poziomie szkół podstawowych czy średnich i nie ma także, nie powinna mieć miejsca także i przestrzeni w edukacji wyższej.
W karcie LGBT+, podpisanej przez prezydenta Warszawy, zadeklarowano także powstanie miejskiego mechanizmu monitorowania i prowadzenia statystyk mogących mieć znamiona przestępstwa z nienawiści motywowanych homofobią i transfobią oraz zwiększenie dostępności wsparcia psychologicznego i prawnego dla osób LGBT+, będących ofiarami przestępstw z nienawiści. Oczywiście słowo nienawiść nie jest tutaj w żaden sposób definiowane, więc cokolwiek będzie pewnie można pod to sobie podciągnąć. Także obiecuje pan prezydent zapewnienie wolności artystycznych w miejskich instytucjach kultury, wolności artystycznej w związku z LGBT+, także kluby sportowe dla osób LGBT+, centrum kulturowo-społecznościowe, hostele interwencyjne. Mnie się zawsze wydawało, że przemoc z jakiegokolwiek powodu, niekoniecznie motywowana homofobią, transfobią czy jakąś inną fobią, to jest zawsze przemoc. I, no i pytanie teraz, dlaczego jedne grupy, które miałyby ulegać przemocy zdaniem pana prezydenta, no, wyodrębnia się w stosunku do innych?
Bo są równi, równiejsi inaczej, bo to jest wszystko tak zideologizowane na sposób właśnie orwellowski, na sposób komunistyczny i totalitarny, że próbuje się całkowicie zachwiać tutaj realną rzeczywistością, próbuje się całkowicie ją tutaj zniszczyć. Ja podejrzewam, że w świetle właśnie tych wytycznych nasza rozmowa jest także przejawem pewnego rodzaju nienawiści i mogę tylko oczekiwać w jakimś bliskim czasie kolejnych interwencji ze strony moich władz uczelnianych, że właśnie dopuściłem się tutaj szerzenia nienawiści w sytuacji, w której mówimy o, no powiem to może tak patetycznie, ale mówimy o potrzebie ratowania rozumności. My wysuwamy tutaj w tej chwili w czasie tej całej naszej rozmowy właściwie jedno proste oświeceniowe, typowo oświeceniowe hasło Sapere Aude. Miejcie odwagę myśleć, miejcie odwagę myśleć, miejcie odwagę posługiwać się rozumem. I tylko właściwie o to w tym momencie zabiegamy, ale ponieważ żyjemy w czasach pogardy dla rozumu, pogardy dla prawdy, pogardy dla dobra, no to każda próba obrony tych wartości staje się w ustach tamtych bezrozumnych ludzi staje się po prostu mową nienawiści.
Księże profesorze, to jeszcze nie wszystko, bo mają powstać także, ma powstać pełnomocnik prezydenta miasta stołecznego Warszawy do spraw społeczności LGBT+, i stosować będzie klauzule antydyskryminacyjne, to w odniesieniu do przedsiębiorców, do pracodawców, więc zdaje się, że teraz ci, którzy będą chcieli z miastem współpracować, będą musieli podpisywać takie klauzule antydyskryminacyjne, no tak to rozumiem z tej ogólnej deklaracji.
Czyli takie lojalki jak w czasach komuny, czy w czasach okupacji niemieckiej, prawda? No to są takie historie, które przypominają nam no na pewno wolny inaczej świat.
I pewnie Warszawę, ponieważ rządzi tam prezydent z Platformy Obywatelskiej, można traktować jako taki poligon ewentualnie przed uzyskaniem władzy przez Koalicję Europejską, Obywatelską czy Platformę Obywatelską, w zależności od aktualnej konfiguracji i nazwy, którą sobie przyjmą. Warszawa miałaby być pewnie takim poligonem, to może się stać w całej Polsce.
Tak, ale broń nas, Panie Boże, przed tą koalicją, broń nas przed tą inwazją bolszewicką i tak jak obroniliśmy się w roku 1920, tak 99 lat po tym zwycięstwie musimy także jednoznacznie dać odpór. W myśl hasła bolszewika goń jakąkolwiek twarz, oblicze i postać by ten bolszewik nam przybierał. Po prostu bolszewika goń.
Myślę, że nikt się nie obrazi za bolszewików, bo ostatnio Donald Tusk też używał tego słowa, więc chyba ksiądz profesor jest kryty także przed władzami uniwersytetu.
Mam nadzieję, ale nawet jeżeli nie będę kryty, to powtarzam, nie mam najmniejszego zamiaru zrezygnować ze zdolności używania rozumu, którą Pan Bóg mnie obdarował.
I jeszcze, księże profesorze, dosłownie minutka, jeśli ksiądz profesor pozwoli. Studium przypadków. Otóż niedawno ważący 100 kilo i mierzący 190 centymetrów wzrostu australijski piłkarz ręczny Calum Monsey przeszedł terapię hormonalną, po której już jako Hannah Monsey trafił do żeńskiej reprezentacji tego kraju i podczas meczów sieje postrach w szeregach przeciwniczek. No, w sporcie tego typu przypadków na razie jest niewiele. Wydaje się, że federacje sportowe na całym świecie bronią się przed tą ideologią gender, no, ale ona również zaczyna wchodzić w ten świat. No i Calum, 100-kilowy mężczyzna po terapii hormonalnej już jako Hannah trafia do reprezentacji żeńskiej.
Niestety to nie są pojedyncze przypadki, być może w sporcie tak, znaczy na pewno w sporcie to są wciąż jeszcze pojedyncze przypadki, ale dzisiaj czytałem o dość masowych przypadkach takiej zmiany płci właśnie wśród dzieci i młodzieży na Zachodzie. Oczywiście to może być kwestia właśnie mody, to może być kwestia pewnych nastrojów, pewnych trendów, które dzisiaj się pojawiają. I chcę tylko zwrócić uwagę na jedną taką analogię, którą też niedawno wyczytałem w jednym z amerykańskich biuletynów mailowych. Mianowicie, no wyobraźmy sobie, że jak będąc ojcem dowiaduje się, że moje dziecko jest chore na raka. Natychmiast pytam się o to, czy zostały przeprowadzone badania, czy można przeprowadzić kolejne badania, jakie są możliwości terapii, żeby ratować to dziecko przed rakiem. I to jest zdroworozsądkowe, naturalne podejście. Natomiast w sytuacji, w której jakiś seksuolog ogłasza mi, czy właśnie jakiś terapeuta ogłasza mi, że moja córka czuje się chłopcem, to ja zauważmy, w momencie, w którym zacznę się pytać o to, czy są jakieś na to dowody, czy zostały przeprowadzone jakiekolwiek badania, na czym polega ta chęć zmiany płci, w czym ona się tak naprawdę wyraża. Zostaje zbyty, no najpierw zapewne stwierdzeniem, że to jest nie empirycznie weryfikowalne, bo to jest kwestia mózgu, ewentualnie zostanę poinformowany, że to jest kwestia jakiejś ekspresji genów. No ale z tego, co ja się orientuję bardzo pobieżnie, zarówno neurobiologia, jak i genetyka, to nie są mitologie, to jest podobno nauka, która przecież posługuje się także weryfikacją empiryczną. Można przeprowadzić tomografię mózgu, można przeprowadzać badania neurobiologiczne, można przeprowadzać badania genetyczne, tymczasem tego się nie robi, po prostu przyjmuje się na wiarę, że ktoś, kto jest biologicznie dziewczynką, poczuł się nagle chłopcem i w związku z tym musimy zmienić jego płeć. No to jest kolejny dowód na to, jak bardzo odchodzimy od rzeczywistości racjonalności w stronę po prostu świata fikcji i iluzji.
Drugi kazus, 38-letnia Kate Scotto wdała się w internetową dyskusję z transwestytą, który urodził się mężczyzną, ale uważa się za kobietę. W ramach kłótni na Twitterze, bo tam ona miała miejsce, pani Scotto nazwała tę osobę mężczyzną i wpis stał się podstawą do zatrzymania przez policję i przewiezienia na komendę, gdzie kobieta spędziła 7 godzin. Do zatrzymania doszło na oczach dwójki dzieci, pani Scotto, 10-letniej autystycznej córki i 20-miesięcznego wciąż karmionego piersią syna.
Bo żyjemy w wolnym świecie. Bo żyjemy w wolnym świecie, który ponoć jest światem właśnie tolerancji i światem opartym na szacunku dla rozumu, tylko że właśnie można powiedzieć w prawie opartym na tych wartościach, a prawie robi w tym wypadku bardzo wielką różnicę.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Dziękuję za rozmowę.
Dzięki bardzo.